Dialog sportowy.
Cześć, przy mikrofonie Jakub Macyszyn, jest ze mną
Paweł Trawiński.
Rozpoczynamy sportowy dialog. Dużo się działo ostatnimi dniami, trójmiejskie drużyny grały, ale zaczniemy od koszykówki, od meczu Asseco Gdyni.
No tutaj niestety na wyjeździe, na trudnym terenie we Włocławku, Asseco przegrało 81-79, ale po pierwszej połowie wydawało się, że to może być wysokie zwycięstwo Gdynian, bo po pierwszych dwóch kwartach prowadzenie 39-25, 14 punktów to była dość spora przewaga. Bardzo dobrze ten mecz zaczął Szubarga, także Ponitka po 13 punktów zresztą w tym meczu zdobyli. No ale w drugiej połowie tego spotkania Nemanja Jaramas z Anwilu włączył piąty czy szósty bieg, w ogóle 29 punktów w tym meczu zdobył, do tego dołożył 3 zbiórki i 3 asysty. No i w pojedynkę tak naprawdę doprowadził do wyrównania w trzeciej kwarcie, no i czwarta partia wyrównana. No i te dwa punkty przewagi właśnie po trzeciej części spotkania zadecydowały o tym, że ten mecz przez Anwil wygrany. Ale tutaj nie ma co się przejmować, bo to naprawdę był mecz stał na wysokim poziomie, dobrze zagrali Gdynianie, wysoka skuteczność rzutów. Przegrali tym, że trochę, powiedziałbym, że zbyt agresywnie w obronie, bo aż 28 punktów z rzutów osobistych zdobył Anwil. No i to chyba zadecydowało o tym, że tutaj ostatecznie to oni zostali zwycięzcami tego spotkania.
No tak, ale mówisz, że skuteczność rzutów, ale zabrakło jednak tej dojrzałości. 14 punktów przewagi to jest ogromna przewaga.
No tak, gdzieś tam moment dekoncentracji, no i liczyły się tutaj też te umiejętności indywidualne. No i rzeczywiście, no to był mecz do wygrania, ale mówię, nie ma co się załamywać. Sytuacja w tabeli jest cały czas naprawdę otwarta, bo tutaj jest bardzo wszystko płasko, bardzo blisko siebie są wszystkie drużyny, także tutaj się będzie dużo jeszcze działo.
Tak, nie ma co patrzeć na miejsce, ta strata rzeczywiście jest, ale w koszykówce w tabeli dużo lubi się zmieniać bardzo szybko. Grała też druga trójmiejska drużyna, Trefl Sopot, podejmował Starogard Gdański, Terby Pomorza. Tym razem ta drużyna wygrała.
No tak, lepsze informacje. Wygrana 79-74. To był już bardzo wyrównany mecz. Tutaj nie było tak, że któraś drużyna w jakimś momencie meczu zdecydowanie prowadziła. Kolejne kwarty 22-18 dla Trefla, potem 20-15 dla Polfarmy, kolejna 20-20 i w ostatniej wygrana Trefla 22-16. Najlepsi na parkiecie w drużynie Trefla Dylewicz, który wrócił w końcu po
tak jest.
Kilku meczach przerwy. 14 punktów, czyli taki dość całkiem udany powrót na parkiety. Śmigielski 18 punktów, no i niezawodny Island 15 oczek tym razem. W drużynie Polfarmy najlepszy Miles 17 punktów, Sajus 16, Mirkowicz to samo. Świetny, naprawdę Śmigielski był w tym meczu, to była taka siła napędowa Trefla, ale na każdą jego udaną akcję odpowiadał Miles właśnie. No i wyrównane spotkanie ostatecznie Trefl Sopot przeważył szale zwycięstwa na swoją stronę.
Tak, warto zwrócić uwagę właśnie na Islanda. On chyba najbardziej, jeśli mówimy o zawodnikach Trefla, pokazuje taki bardzo równy poziom. W każdym meczu rzuca przynajmniej te kilkanaście punktów, które potem, jak okazuje się, są kluczowe do zwycięstwa.
Tak, to jest jedyny taki zawodnik, który szczególnie pod nieobecność Filipa Dylewicza sobie naprawdę nawet w tych przegranych meczach nieźle radził. Tak jak mówisz, on zawsze te kilkanaście punktów rzuci, do tego dołoży zawsze parę zbiórek, parę asyst. No to jest, nie ma co ukrywać, podpora sopockiego klubu.
I też gra zdecydowanie miła dla oka. Efektywna.
No,
efektywna i efektowna.
Efektowna. No i efekty tych jego starań widać w tabeli, bo w tym momencie Trefl Sopot wskoczył na 8 miejsce w tabeli. Zresztą rozmawialiśmy o tym z Kubą Górskim tydzień temu, że tam w tabeli się może dużo pozmieniać. Asseco było tydzień temu 5 w tabeli, Trefl był 13, teraz Trefl jest 8, Asseco 11. No i tu, tak jak mówiłem, już naprawdę jeszcze będzie się dużo działo, także tu będziemy trzymać rękę na pulsie, co tutaj się dzieje w tej tabeli.
Tak, Trefl traci wyłącznie 3 punkty do lidera, czyli Polski Cukier Toruń, więc spokojnie myślę, że sytuacja jest jak najbardziej otwarta.
Tak, no tutaj musimy jeszcze poczekać na mecze trójmiejskich drużyn właśnie z drużyną z Torunia, no bo to jest jedyna niepokonana w tym sezonie do tej pory ekipa. Będą to na pewno ciężkie mecze, ale zobaczymy, no może trójmiejskim drużynom, które są ostatnio w całkiem niezłej formie, uda się jakieś punkty nawet z Torunia przywieźć.
A ja cały czas naiwnie marzę, że powrócą stare czasy i oba kluby trójmiejskie się zjednoczą.
No, zobaczymy. Może jakby do tego doszło, to może by to do jakichś mistrzostw mogło doprowadzić, ale no to wydaje mi się, że to jest raczej mało realne.
Zobaczymy, ale myślę, że możemy patrzeć jak najbardziej z optymizmem. Grały również siatkarskie drużyny z Trójmiasta, Lotos Trefl Gdańsk oraz Atom Trefl Sopot. Może najpierw powiemy o tym pierwszym.
No, trójmiejskie drużyny siatkarskie, tak jak koszykarze, ze zmiennym szczęściem. Lotos zagrał całkiem niezły mecz w Radomiu, ale przegrany niestety 1-3. Tak jeszcze wrócę jeszcze raz do tego, o czym w zeszłym tygodniu mówiliśmy. Trochę narzekaliśmy, można powiedzieć, na te wygrane Trefla 3-2 i mówiliśmy, że to Radom słabo sobie radzi w tym sezonie, że trzeba będzie wygrać za 3 punkty ten mecz. No niestety Lotos ten mecz przegrał za 3 punkty. Myślę, że Lotos był faworytem tego spotkania. Cerrad zagrał zdecydowanie swój najlepszy mecz w tym sezonie. No i widać to właśnie, odzwierciedla to ten wynik. Pierwszy set 25-21 dla Lotosu, no ale potem przegrane 22-25, 28-30 i 30-32. To już zabrakło chyba szczęścia w tych dwóch ostatnich setach, bo kiedy się gra na przewagi już po 30 punktów w partii, to już trzeba mieć szczęście w końcówce po prostu.
Tak, zdecydowanie zabrakło szczęścia i też myślę, że trochę takiej dojrzałości, takiego cwaniactwa. Świetna akcja w końcówce czwartego seta, kiedy to świetnie zagrał Michał Kędzierski z drużyny Radomia. On chciał przyjąć drugą piłkę. W ostatnim momencie przed siatką opuścił ręce. Zdezorientowany zawodnik Lotosu nie wiedział, co się dzieje. Piłka wpadła po stronie Lotosu, a przypomnę, że to była już piłka setowa dla Lotosu, więc mogli doprowadzić spokojnie do tiebreaku. Tak, jednak niestety przez tą akcję przegrali. Ta akcja zupełnie ich zdekoncentrowała. Już nic nie potrafili pokazać w tym secie.
Stalowe nerwy w takiej sytuacji. Takimi zagraniami się popisywać. MVP tego meczu został Bołądź, który zdobył 28 punktów dla Cerradu. Tutaj była taka walka między Szulcem z Trefla, a właśnie Bołądziem, kto zostanie tym MVP. Pewnie jakby Lotos ten mecz wygrał, to MVP został właśnie Szulc, który 29 punktów zdobył. Szkoda, no bo to był mecz do wygrania. Po raz kolejny Lotos mógł wygrać mecz, a wyjeżdża z Radomia bez punktów niestety.
No niestety, ale myślę, że sama gra napawa optymizmem, możemy być spokojni, chociaż pozycja w tabeli też nie jest zbyt zadowalająca, patrząc na pozycję z zeszłego sezonu, bo w zeszłym sezonie to było czwarte miejsce. Tutaj do tej czołówki mocno brakuje drużynie Lotosu.
No tak, ale tutaj plusem jest to, że już te wszystkie najtrudniejsze mecze oni mają z głowy, także będziesz, mam nadzieję, tylko coraz lepiej.
Też mam taką nadzieję, chociaż szczerze, może trochę naiwnie, ale no, mam nadzieję, że nie. Myślałem, że w poprzednim sezonie Lotos już tak na dobre zagościł w tej polskiej czołówce. Mówię tutaj o Skra, Asseco, Jastrzębski Węgiel i Zaksa. Zamiast takiej czwórki polskiej będzie piątka polska razem z Lotosem.
No niestety Lotos wydaje mi się ma jeszcze ten problem, że nie ma tak wyrobionej marki jak ta czołowa trójka. I o ile Lotos jest w stanie ściągać tych zawodników z czołówki polskiej ligi, no to te pozostałe trzy kluby już są naprawdę w stanie ściągać zawodników, którzy są mistrzami świata, mistrzami Europy. Dużo reprezentantów Francji w tej chwili przyszło do właśnie naszej Plus Ligi. No i tutaj Lotos trochę jednak stracił dystansu do reszty. Właśnie jeśli chodzi o to ostatnie okienko transferowe, o zawodników, którzy wzmocnili te zespoły.
Tak, zdecydowanie. I mówisz o dystansie, jest też właśnie ogromny dystans w tabeli. Tracimy aż 10 punktów do lidera, czyli Zaksy Kędzierzyn-Koźle.
No tak, to jest dalej ten sam problem, który był w zeszłym sezonie. Lotos nawet jak wygrywa, to nieraz jest tak, że gdzieś tam głupio straci seta jednego, drugiego. No i to jest wygrane też nie za 3 punkty, tylko za 2. No i tutaj mimo tych wygranych ten dystans też się powiększa.
Tak jest, ale mimo wszystko zachęcamy wszystkich do chodzenia na mecze Lotosu. Myślę, że gorący doping gdańszczan przyda się zawodnikom Lotosu.
Na pewno tak.
Grały również kobiety. Drużyna Atomu Trefla Sopot grała z Legionowią Legionowo.
Tak, no to nie był... Paradoksalnie można powiedzieć, że chociaż dziewczyny wygrały ten mecz, to nie zagrały tak dobrego meczu jak panowie w przegranym meczu z Cerradem, Czarnymi Radom, bo grały ze słabiutką Legionowią i Legionowi udało się doprowadzić do tiebreaka, czyli wygrana Atomu za 2 punkty. Był to jeden z niewielu meczów, gdzie Atom będzie tak naprawdę faworytem w tym sezonie, bo to jest bardzo młody zespół, który niewiele się wzmocnił właśnie, podobnie jak w przypadku Lotosu w okresie letnim. No i nie będzie Atom celował w tak wysokie miejsca w tabeli, jak to jest w przypadku Lotosu. No ale najważniejsze, że ten mecz udało się wygrać, tak? W pierwszym secie przegrane. Pierwszy set przegrany 21-25, kolejne dwa to już jest pogrom w wykonaniu Atomu 25-19 i 25-15, no ale niestety tutaj dała się we znaki ta młodość, nie udało się tego poziomu utrzymać, gdzieś tam zgubiona koncentracja, spadła skuteczność w ataku, w przyjęciu, no i kolejny set przegrany już tylko 17-25, no i wszystko się musiało rozstrzygnąć w tiebreaku, który był też dosyć nerwowy, bo wygrany zaledwie 15-13.
Tak, świetny mecz Magdaleny Tamaskę i Beaty Mielczarek. One najlepiej punktowały w drużynie Atomu.
Tak, dokładnie. Mielczarek 14 punktów, Damaskę 10. Damaskę szczególnie w tym tiebreaku się popisała. To i dwa ostatnie punkty zdobyła dla Atomu. Bez niej kto wie, czy w ogóle nie byłoby tego zwycięstwa. Ważne było właśnie to w Atomie, że cztery zawodniczki zdobywały ponad 10 punktów. Tutaj widać, że to jest w miarę wyrównana drużyna, która jest w stanie walczyć jako zespół, a nie ciągnął tutaj jakoś indywidualności tego, tylko jest zgrana drużyna.
Tak, ale paradoksalnie tym razem mamy wygrany mecz Atomu, jednak ganimy za styl, ganimy za to, jak gra wyglądała, a poprzedni mecz z Impelem Wrocław?
No to było na odwrót, tak. Wszyscy chwalili,
a mecz był przegrany 3-1, no ale jednak Impel to też jest czołówka tabeli, więc nie ma co się dziwić, ale no, jak widać, siatkówka jest grą pełną paradoksu i nie zawsze gra jest taka sama jak wynik.
No tak, jak już wspomniałeś o tabeli, to może jeszcze dodajmy, że Atom jest szósty, ale ma bardzo dużą już stratę do pierwszego miejsca, które zajmują Budowlani Łódź, mają 17 punktów, Atom ma 8 oczek.
Tracimy 9 punktów do pierwszego miejsca, za to mamy tylko 4 punkty do ostatniego, więc to jest na pewno...
No ja lubię patrzeć w tą górną strefę tabeli jednak bardziej niż w dolną, także będę się skupiał na Budowlanych, a nie na strefie spadkowej.
Tak, myślę, że to jest bardzo dobra taktyka, trzeba patrzeć pozytywnie.
Dialog sportowy.
Bardzo ciekawe wydarzenie miało miejsce w sobotę w Ergo Arenie. Ja nie jestem wielkim fanem sportów motorowych, ale wierzę, że nie jednego gdańszczanina mogły one emocjonować.
No nie tylko nie jednego, ale ponad 9 tysięcy osób pojawiło się w Ergo Arenie na zawodach FMX, czyli Freestyle Motocross, w ramach takiego wydarzenia Divers Night of the Jumps. To jest impreza, która już od lat jest organizowana w Trójmieście, no i to już jest taki stały punkt właśnie na jesieni w kalendarzu fanów motorsportu trójmiejskich. Mistrzem świata w tej konkurencji we freestyle motocrossie został Hiszpan Michael Melero. Dla niego to już było piąte zwycięstwo w tego typu zawodach w tym sezonie. No i to była chyba dodatkowa atrakcja dla kibiców. To były ostatnie zawody właśnie rozgrywane w tym sezonie, no i tutaj ta cała ceremonia związana z przyznaniem nagród, z tym, to takie dodatkowe atrakcje po prostu dla kibiców. Kilku Polaków też się pokazało na tej imprezie. Marcin Łukaszczyk brał udział w tej głównej konkurencji FMX, ale odpadł w eliminacjach. Za to młody Polak, 18-letni Patryk Siekaj, jako piąty zawodnik na świecie, wyobraź sobie, wykonał backflip na kładzie. To jest chyba trudna sztuka.
Backflip na kładzie, ale rozumiem, że on obrócił się razem z tym kładem, czy...
Tak.
To ciekawe.
No taki kład 200-250 kilo myślę spokojnie waży, także 18-latek coś takiego obrócić w powietrzu.
Ogromna sztuka.
No ja jestem pod wrażeniem, szczerze mówiąc.
Tak, a więc bardzo ciekawe rzeczy działy się w Ergo Arenie, ale również grała Ekstraklasa, co myślę, że kibiców najmocniej emocjonuje. Grała drużyna Lechii, grała drużyna Arki. Może zaczniemy od meczu, jak później się okazało, lidera Lotto Ekstraklasy, czyli Lechii Gdańsk.
No ja widzę, że ty lubisz od dobrych informacji zaczynać. Lechia wygrała swoje spotkanie z Wisłą Płock 2-1. Wisła była 15 w tabeli, ale ten mecz nie odzwierciedlał tego. To było naprawdę ciężkie spotkanie dla Lechii.
Świetny początek Wisły Płock. Myślę, że gdyby nie poprzeczka Kante, mecz byłby ustawiony. 2-0 tak. I koniec.
Dokładnie. No tutaj głównie się Wisła Płock broniła, ale te kontrataki, które oni wyprowadzali, były naprawdę efektowne. Słabo grała Lechia w obronie. To widać, że to ustawienie z trzema obrońcami to jest dziurawe jednak. W momencie, kiedy przeciwnik jednak ma piłkę, to nie działa do końca tak, jak powinno.
Chociaż w zeszłym sezonie działało bardzo dobrze. Lechia praktycznie przez całą rundę wiosenną, chociaż teraz ciężko nazywać, kiedy jest runda wiosenna, a kiedy jesienna przy nowym systemie SA37. Ale w zeszłym sezonie to się sprawdzało. Cała Polska chwaliła Lechię za to, że jest taka odważna i gra trzema obrońcami.
Tak, no chyba się po prostu nauczyli już rywale grać przeciwko Lechii właśnie grającej w tym systemie, no bo ostatni mecz, który Lechia zagrała właśnie z trójką z tyłu, to była konfrontacja z Legią Warszawa.
Ale tylko w drugiej połowie.
Tak, no ale pamiętamy, jak to się skończyło. Mówmy się, że to nie było najlepsze spotkanie w wykonaniu Lechii.
Jak mówimy o dobrych wiadomościach, to może lepiej o tym meczu nie wspominajmy.
Tak, no skupmy się na tym, co się działo w sobotę. Bramkę pierwszą w tym meczu zdobył niespodziewanie właśnie zawodnik Wisły Płock, Georgi Merabaszwili, po kontrataku w 28 minucie.
Przepiękny strzał. Jako kibic Lechii muszę to przyznać, przepiękny strzał.
Naprawdę fajna kontra, taka podręcznikowa można powiedzieć. ale potem Grzegorz Kuświk wziął sprawy w swoje ręce. Dwa gole w 59 i 81 minucie. Bardzo duże uznanie należy się dla trenera Piotra Nowaka, bo jego rezerwowi naprawdę zrobili różnicę w tej drugiej połowie.
Świetne podanie Pawła Stolarskiego przy drugim golu Kuświka.
Tak, Harasin.
Wypatrzył go niesamowicie.
Lukas Harasin też miał kilka okazji, żeby tutaj do statystyk tego meczu wpisać się bramkami czy asystami. No niestety swoich kilka okazji tam zmarnował, podobnie jak Marco Pajsza. Mógłby to być mecz wygrany wyżej, ale mógłby być także przegrany. Także naprawdę 2-1 po trudnym meczu to jest taki wynik zadowalający.
Tak, myślę, że zawodnicy Lechii zostawili zdecydowanie krew, pot, łez może nie, ale oddali serce na boisku i to widać. I jeszcze na koniec muszę pochwalić Jakuba Wawrzyniaka za wywalczony rzut karny. Widać było tam doświadczenie. Tomasz Hajto by powiedział, to są te automatyzmy.
Tak, bardzo dobry mecz Wawrzyniaka. Rzeczywiście tam poza jednym zgrzytem, bo już w piątej minucie zdaje się niepotrzebny faul na połowie przeciwnika, żółtą kartkę zarobił, ale poza tym jak zwykle bardzo solidny.
Tak więc chwalimy zawodników Lechii i czekamy na następne mecze. Miejmy nadzieję, że wygrane. Grała również Arka Gdynia.
No i tutaj niestety chwalić ich już nie możemy. Kolejna przegrana Arki. Już 8 mecz z rzędu bez zwycięstwa. Ostatnia wygrana to był 19 września, czyli już 2 miesiące temu. No i od tego czasu 8 kolejek bez wygranej. Tym razem 1-3 z Termaliką Nieciecza. Dobry początek tego meczu, bo Markus już w drugiej minucie
wykorzystał
rzut karny, strzelił na 1-0. No ale potem było już fatalnie, bo do przerwy już było 1-2, no i Arka grała w dziesiątkę, bo idiotyczny faul Bożoka, wślizg dwiema nogami i też na połowie przeciwnika.
Dwiema nogami wyprostowanymi w powietrzu, naprawdę to jest cud, że tam nic się nie stało. Jak zobaczyłem ten faul, to pomyślałem sobie, że kara dla Mirosława Bożoka to przynajmniej 3 mecze absencji boiskowej, bo naprawdę... To było po prostu chamskie.
Tak, to było chamskie. No to tak jak mówię, głupota, żeby w takim miejscu to robić, no bo to było na połowie przeciwnika, tam nie można mówić o jakimś zagrożeniu. Nie wiem, co mu do głowy przyszło, żeby coś takiego, takie sztuczki wyczyniać. No i zdecydowanie osłabił swój zespół. Chociaż szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to miało duży wpływ na wynik, bo Arka w tym momencie już przegrywała 2-1. No i umówmy się, nie grała najlepiej, nawet grając w 11. W pierwszej połowie jeszcze strzelili dla Termaliki Babiarz i Gutkowskis.
Świetny strzał Babiarza zza pola karnego, naprawdę ręce same składają się do braw.
Tak, jeszcze w końcówce Guba podwyższył w 94 minucie na 3-1, no i zasłużone zwycięstwo Termaliki, która awansowała na 3. miejsce.
Tak, jak najbardziej. Na co warto zwrócić uwagę? Myślę, że na bramkarza Arki Gdynia. Konrad Jałocha na początku sezonu był zdecydowanie pewnym punktem drużyny Arki. Bronił świetnie. A ostatnio no, coraz więcej zdarza mu się tak zwanych kiksów, albo może jakby to ktoś inaczej powiedział, piłkarskich baboli.
Tak, no Konrad Jałocha trenował nawet w pewnym momencie z reprezentacją Polski przed Euro, dostał zaproszenie na zgrupowanie, żeby pomagać im w treningach. No ale nie wygląda rzeczywiście ta gra jego najlepiej w tej chwili, ale też nie zrzucałbym całej winy na niego, no bo obrona, która przed nim gra, też nie spełnia swoich zadań, delikatnie mówiąc.
A poza tym też mało atutów ofensywnych. Mateusz Szwoch też nie świeci tak jak na początku sezonu.
Tak, no tutaj w większości za strzelanie tych nielicznych bramek w Arce w tej chwili odpowiedzialni są pomocnicy. Dużo pracy czeka Arkę, wydaje mi się, zimą. Myślę, że na pewno okienko transferowe będzie bardzo pracowite. Zresztą nie tylko w Arce, bo już w Lechii to samo, już prezes Mandziara tutaj wspominał, że zamierza bardzo aktywny być w tej sferze właśnie.
Już zaczął przedłużając kontrakty z Wojtkowiakiem i Peszką.
Jak już jesteśmy przy tym okienku transferowym, to możemy powiedzieć, że ono będzie bardzo ciekawe, bo Lechia walczy o mistrzostwo, także na pewno tutaj będą potrzebne jakieś wzmocnienia, biorąc pod uwagę, że Legia Warszawa zaczyna się rozpędzać i już też tam śmiało mówią o tym, że o powrocie na szczyt tabeli. No a Arka musi walczyć o to, żeby się utrzymać już w tym momencie, bo przewaga nad strefą spadkową jest minimalna już, a grają fatalnie.
Coś musi się wydarzyć w szatni Arki. A propos tych transferów, może to jest trochę gdybanie, ale spodziewasz się raczej polskich zakupów? Jakieś głośne transfery między polskimi klubami, czy raczej ściąganie zawodników z zagranicy?
Tak, powiem ci, że ja bym widział Fiodora Czernycha z Jagiellonii w Lechii Gdańsk. To jest zawodnik, który w tym sezonie naprawdę świetnie się spisuje i nie tylko w tym. A właśnie słyszałem takie pogłoski, że on już miałby odejść z Jagiellonii. No a z polskich klubów tak naprawdę mogłyby go kupić tylko w tej chwili Legia albo Lechia, dwa najbogatsze kluby. On będzie sporo pieniędzy kosztował gdański klub, ale myślę, że to byłby dobry zawodnik. Brakuje nam w tej chwili takiego snajpera, który jest w stanie z jakąś tam w miarę rozsądną częstotliwością tę okazję wykorzystywać, bo Lechia sobie stwarza naprawdę dużo okazji. tylko że napastnicy nie są w stanie ich wykorzystywać. Grzegorz Kuświk raz na 5 czy 6 spotkań strzeli 2 bramki, ale poza tym nie jest zbyt widoczny. Marco Paixão jest mega aktywny, jest silnym zawodnikiem, potrafi się zostawić, potrafi dojść do okazji strzeleckich, no ale praktycznie w każdej sytuacji fatalnie pudłuje i zresztą wczoraj było to samo. Także jest potrzebny naprawdę Lechi taki typowy snajper, który będzie skutecznością po prostu ciągnął tą grę Lechi do przodu, będzie, dzięki któremu Lechia będzie więcej bramek w stanie strzelać.
Ale myślę, że są duże szanse na transfer Czernycha. Jednak Jagiellonia Białystok prowadzi taką, a nie inną politykę transferową. Myślę, że to wszystko to jest po prostu kwestia ceny.
Tak, no tam wiadomo, że z Jagiellonii najlepsi zawodnicy praktycznie w każdym okienku transferowym odchodzą, także no nie zdziwiłbym się, jakby on nie zagrzał już długo miejsca w Białymstoku.
Tak, tak więc szacunek dla Michała Probierza. Chociaż z Michałem Probierzem tak jest, że jeden sezon jest Jagiellonii jest super, drugi trochę słabszy jak odchodzą, dopiero jak rozwiną się jakieś nowe talenty, to co drugi sezon Jagiellonii jest dobry. To może powiemy, jakie następne mecze grają drużyny z Trójmiasta w Ekstraklasie.
Tak, zacznę może od Lechi. Lechia ma bardzo przychylny, że tak powiem, terminarz jeszcze, jeśli chodzi o mecze, które zostały do rozegrania w tym roku, w grudniu. Najpierw z Górnikiem Łęczna u siebie, potem Wisła Kraków na wyjeździe, Śląsk Wrocław u siebie i Korona znowu na wyjeździe. To są drużyny, które zajmują odpowiednio 16, 12, 8 i 14 miejsce w tabeli.
Sama strefa spadkowa.
Tak. No
grupa spadkowa.
Tak, ze Śląskiem się nie gra Lechi najlepiej, także tutaj myślę, że remis byłby dobrym wynikiem przeciwko wrocławianom, ale pozostałe 3 mecze naprawdę Lech jest stać na zwycięstwo i myślę, że 10 punktów z tych 4 spotkań jest jak najbardziej realne.
Jak najbardziej. To zdecydowanie umocni Lechię na pozycji lidera, biorąc pod uwagę fakt, że Legia Warszawa naprawdę nieźle się rozpędza. Lech Poznań też. Wczorajszy mecz ze Śląskiem Wrocław również bardzo udany.
Arka ma trochę trudniejszy terminarz, no i słabszą formę, więc tutaj o dużą liczbę punktów będzie ciężko. Najpierw mecz z Wisłą Kraków na wyjeździe, potem Ruch i Jagiellonia u siebie, no i Śląsk na wyjeździe. Szczególnie ten mecz z Jagiellonią będzie trudny, bo Jagiellonia jest cały czas w dobrej formie i tutaj będzie ciężko na pewno wywiezienie punktów jakichkolwiek z tego meczu. Wisła Kraków to samo. Wyjazd. Wisła u siebie gra trochę lepiej niż na wyjeździe, trochę zaczyna przyspieszać, ale miewa słabsze mecze, tak jak chociażby z Pogonią Szczecin przegrano 2-6. Tutaj będzie dużo zależało od dyspozycji dnia Arki. Jest w stanie jeszcze kilka punktów urwać z tych 4 ostatnich spotkań, ale łatwo nie będzie.
Tak, myślę, że łatwo nie będzie, ale zarówno władze, zawodnicy, trener mówią o tym, że ten sezon to jest walka o utrzymanie. Nie spodziewałem się niczego więcej. Jeżeli uda się awansować do grupy mistrzowskiej, super, ale przede wszystkim to jest sezon taki przejściowy i najważniejsze jest utrzymanie. Tak więc kibicujmy zawodnikom Marki, żeby to utrzymanie było i żebyśmy oglądali jak najwięcej derbów Trójmiasta. Oczywiście w przyjaznej atmosferze. Serdecznie zapraszamy do kibicowania, czy to na stadionach, czy to przed telewizorem, trójmiejskim drużynom. Za dzisiaj dziękujemy.
Paweł Trawiński.
I Jakub Macyszyn.
Dialog sportowy.